Słuchają Państwo naukowego wieczoru z jedynką. Dziś dźwiękowa historia polskiej informatyki. Profesor Marek Hołyński, dr Wacław Iszkowski to goście w radiowym studiu jedynki. Proszę panów, mówimy maszyny matematyczne, nawet instytut, którym zawiaduje pan profesor Marek Hołyński, też nazywa się Instytutem Maszyn Matematycznych, kiedy maszyny matematyczne stały się komputerami.
No, Instytut Maszyn Matematycznych istotnie ma tę swoją tradycyjną, dawną nazwę, chociaż wiele osób pyta, co są maszyny matematyczne.
No więc właśnie.
Wiele osób nie kojarzy tego z komputerami, ale utrzymujemy, bo to jest jednak taka ciągłość historyczna. Nawet największa organizacja informatyków na świecie, amerykańska Association for Computing Machinery, czyli maszynerii komputerowej się nazywa, a nie maszyn, więc niech tak będzie. Szkoda tej tradycji marnować. Natomiast wtedy, kiedy Instytut powstawał, to termin komputer nie był jeszcze w użyciu. Co więcej, zabraniano nam mówić komputer. Obowiązującym terminem była elektroniczna maszyna cyfrowa. I to
ze względów politycznych?
Ze względów... To było dokładne tłumaczenie rosyjskiego sformułowania elektronna wyczyslitelna maszyna. I jeśli się napisało już w późniejszych okresach komputer, bo to słowo zaczęło wchodzić do języka, to zwykle redakcja to cenzura wykreślała i zastępowała. Oczywiście dzięki temu wszystkie polskie artykuły były znacznie dłuższe niż ich angielskie odpowiedniki, przez co
autorzy może
polska informatka
większe
wniosła istotny wkład do rozwoju tej dziedziny.
Doktor Iszkowski.
Ze słowem komputer w ogóle jest taka dość śmieszna historia, dlatego że rzeczywiście był problem, to jest słowo angielskie, więc no jakby wejście obcego słowa do języka polskiego jest zawsze pewnymi trudnościami. I tak długo były te kłopoty, póki nie znaleziono gdzieś w historii, że któryś z polskich królów kupował żołnierzy. I to po raz pierwszy tych żołnierzy trzeba było policzyć, bo się za każdego się płaciło 2 sztuki złota, więc trzeba było dokładnie, bo przedtem to było pospolite ruszenie, tyle ilu przyszło, to była no jakby grupa
było
wojskowa.
I
te wojska były nazwane wojskami komputowymi. I po pokazaniu tego, że już w historii mieliśmy wojska komputowe, to jakoś wszyscy łatwiej stwierdzili, że słowo komputer może się przyjąć w Polsce. Zresztą w innych językach, no na przykład w czeskim jest poczytacz, w słoweńskim jest racjonalnik. No już nie mówię o francuskim, gdzie to się l'ordinateur. Więc w ogóle jakby inaczej. No i na szczęście dobrze, że to jest komputer, bo dzisiaj pewnie trudno byłoby wytłumaczyć
dzięki
innym.
Królowi za te komputery.
Tak,
komputery
trudno
Wojtka,
byłoby dzisiaj
tak
wytłumaczyć młodym ludziom, dlaczego to się nazywa na przykład elektroniczny, maszyna matematyczna na kolanach, no bo to tak by laptop trzeba było przetłumaczyć. Inna jest sprawa, że trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że dawniej maszyny czy komputery głównie służyły celom obliczeniowym. One miały zadanie liczyć. Znaczy liczyć szybciej niż mogliby to zrobić rachmistrze. No i oczywiście dokładnie, to już ten wymóg był powiedziany. Dzisiaj duża część komputerów zajmuje się przetwarzaniem informacji. To znaczy one nie tyle liczą, ile wyszukują, czy dany zestaw znaków jest zgodny z jakimś innym zestawem znaków, czy się znajduje gdzieś w jakimś zbiorze znaków. Na tej zasadzie na przykład no, działa wyszukiwarka Google oraz każde działania nasze, na przykład pisania tekstu, czyli to jest jakby przetwarzanie znakowe. I tu trzeba powiedzieć, że trochę ta konstrukcja utrzymana w kierunku obliczeniowym, ona nie za bardzo pasuje do tego przetwarzania znaków, ale już tak zostało. I jakoś sobie z tym muszą te nowoczesne komputery poradzić, chociaż był taki okres w trakcie opracowywania kolejnych maszyn, były tak zwane maszyny administracyjne, maszyny cyfrowe. I one, to miała być ta druga linia do przetwarzania informacji. Ale technika stwierdziła, że może się należy skupić na jednym rozwiązaniu.
No i słusznie. I pewnie na tym, żeby kompresować te ogromne wymiary, nawet wielkości hali fabrycznej, tak jak pan profesor Hołyński mówił o pierwszym komputerze, o ENIAC-u, chociaż Brytyjczycy mówią o swoim kolosusie, który pomagał łamać Enigmę i był trochę wcześniejszy od ENIAC-a, panie profesorze?
No, to oczywiście dyskusyjne, jednak chyba większość specjalistów uważa tego ENIAC-a za początek. Istotnie maszyny były ogromne i szczerze mówiąc, nic nie zapowiadało, że to się
że
szybko
będą
zmieni.
Mniejsze, tak.
Ja jeszcze w latach 70. miałem okazję mieć taki cotygodniowy felieton w Polskim Radio na Myśliwieckiej. Tam wtedy mieściła się redakcja
tak,
naukowa.
Pamiętam.
I starałem się opowiadać słuchaczom o tym, jak to się może rozwinąć, mówiąc, że być może kiedyś komputery będą ważyły mniej niż pół tony, a być może w przyszłości, w dalekiej przyszłości, niektórzy ludzie będą mieli własne komputery. Sam w to nie wierzyłem.
Nie wierzył
sam w to nie wierzyłem, ale chodziło mi o zachęcenie ludzi do tej nowej technologii i okazało się, że sprawdziło się to znacznie szybciej niż ktokolwiek przypuszczał.
No, mieliśmy w Polsce inżyniera Jacka Karpińskiego, któremu ta idea też towarzyszyła i ten pierwszy jego taki mini komputer modułowy, jak mówił, to jest właśnie K202. To była ciernista droga dziś 82-letniego inżyniera Jacka Karpińskiego właśnie do komputera K202.
Chciałem zrobić zupełnie coś nowego, taki system modularny. Wtedy systemów modularnych na świecie w zasadzie nie było. Chciałem zrobić maszynę potężną, w sensie liczącym, jak duże maszyny, a z kolei niedużą, jeżeli chodzi o gabaryty, jeżeli chodzi o cenę, zużycie elementów. Czyli miniaturyzacja i zupełnie nowe podejście do architektury logicznej maszyny. Z tym zgłosiłem się do przemysłu. Niestety przemysł polski nie chciał przyjąć takiej konstrukcji. Raczej, żebym sobie poszedł z taką ideą za granicę. Jeżeli firmy zachodnie uznają, że to jest konstrukcja dobra, no to ewentualnie wtedy firma polska może się tym zająć. Po zaprojektowaniu wstępnym, zupełnie ideowym takiej maszyny i przedstawieniu tego firmom angielskim, miałem bardzo dobrą opinię o tej maszynie, wydano przez firmy angielskie i amerykańskie, i ofertę produkcji tej maszyny w Anglii pod moim kierunkiem. Nie chciałem się na to zgodzić i jeszcze raz spróbowałem po prostu, czy przypadkiem nie uda mi się, wtedy już mając takie opinie, umieścić produkcji i konstrukcji w kraju. No i udało mi się to, dzięki poparciu ministra Jana Kaczmarka. Ale nie zgodzono się na finansowanie konstrukcji. Powiedzieli, że jeżeli Anglicy powiadają, że ta konstrukcja jest taka dobra, to niech finansują. Także firma angielska finansowała i sprzedaż miała być robiona przez Anglików. W jednostkę centralną wkład dewizowy wynosił $1800. My sprzedawaliśmy tę maszynę za $6500. Także to było dla nas bardzo opłacalne. To był właśnie mini komputer K202, modularna maszyna cyfrowa, która wtedy pod względem logicznym rozwiązania architektury wyprzedzała w bardzo wielu punktach to, co się robiło w ogóle na świecie, nawet w Stanach Zjednoczonych.
Proszę panów, to była historia opowiedziana przez inżyniera Jacka Karpińskiego, konstruktora mini komputera K202. Kiedy w zasadzie, bo mówimy tutaj o narodzinach polskiego przemysłu, o rozwoju, o wpływie na także to, co działo się na świecie, kiedy rozpoczął się właściwie upadek polskiego przemysłu informatycznego? No bo profesor Łukaszewicz mówił, że na początku nawet premier odwiedzał konstruktorów komputera XYZ, nawet pensje zostały im podniesione. Co prawda jeden z naszych bohaterów, pan Bolesław Piwowar, mówił o walce między Odrą a Riadem Radzieckim, bo żyliśmy przecież w takiej, a nie innej politycznej atmosferze w bloku wschodnim. Czy to wszystko decydowało o tym, że nie jesteśmy tym informatycznym tygrysem w przemyśle informatycznym?
No, tu trzeba chyba oddzielić produkcję sprzętu od oprogramowania. W sprzęcie było wiele ciekawych rozwiązań. Mera 300, Mera 400, wspomniany K202, Mazowia, Odry, R32.
Riady
właśnie, ale no, takim przełomowym momentem paradoksalnie była transformacja. Jednym z powodów, dla którego rozwijano przemysł komputerowy w Polsce, było to, że tych komputerów nie można było sprowadzić do Polski, bo to były maszyny, które mogły być używane do celów militarnych. W związku z tym obowiązywało embargo. Na dostawę takiego komputera trzeba było długo czekać, uzyskiwać jakieś pozwolenia organizacji międzynarodowych, które sprawdzały później, jak się te maszyny stosuje. Więc rozwiązaniem było budowanie ich samemu.
I polskie też powstawały do celów militarnych.
Oczywiście też powstawały. W momencie, jak nastąpiła transformacja i te granice się pootwierały i można pójść do sklepu AGD i kupić sobie jaki się chce komputer z dowolnym oprogramowaniem, to produkowanie sprzętu przestaje mieć sens. I to nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. W zasadzie nikt tego sprzętu nie produkuje, oprócz paru specjalizowanych firm w Dolinie Krzemowej, które projekty nowych komputerów opracowują, a potem one są wykonywane na taśmach na Tajwanie czy gdzieś tam w Chinach. Nie miałoby sensu angażować potencjału finansowego, naukowego do tego, żeby robić to, co gdzieś robi się już w gruncie rzeczy automatycznie, bo opracowanie nowego komputera to nie jest wcale łatwe zadanie. Żeby to zrobić, trzeba mieć kilkudziesięciu, kilkuset najlepszych na świecie inżynierów, bo jak się weźmie inżynierów drugiej kategorii, to się wyprodukuje drugiej kategorii komputer. I jak on będzie stał na półce koło komputera pierwszej kategorii, to przecież nikt go nie kupi. Trzeba mieć inwestorów, trzeba mieć marketing, trzeba mieć światową sieć dystrybucyjną, żeby naprawdę być graczem w tej dziedzinie. W związku z tym nawet potentaci, dawni potentaci, Anglicy, Francuzi, czy choćby Japończycy sobie to spokojnie odpuścili i zajmują się czymś innym. Zajmują się albo transferem technologii, albo rozwijaniem aplikacji.
Czyli to nie polityka była ciężarem dla rozwoju polskiego przemysłu informatycznego, bo gdzieś czytałam, że prace nad komputerami w Związku Radzieckim przytłoczyły, tak jak w przemyśle polskim samochodowym, to, co działo się u nas w kraju, panie doktorze?
Doktor to są Iszkowski. Jakby dwa okresy, lata 70. i 80. To tak jak tu powiedział kolega, no, ta część świata była za żelazną kurtyną i nie miała dostępu do tej najnowocześniejszej technologii, musiała sobie sama poradzić. Stąd też powstała tak zwana seria RIAD, komputerów wzorowany na komputerze IBM 360. To było ogromne przedsięwzięcie w tych krajach demokracji ludowej, w związku z tym całe zadanie zostało podzielone na poszczególne kraje. I każdy z państw tych demokracji ludowej miał inne zadanie. Na przykład Bułgarzy mieli zadanie zbudowania dysków, Polacy robili taśmy magnetyczne, część komputerów większych była budowana w Związku Radzieckim, a część w Elwro w Polsce. Nawiasem mówiąc, Polacy jak zawsze są troszkę przekorni, no to zaczęli budować tą serię tak zwaną R30, tylko po swojemu i zbudowali mniejszą i lepszą niż ta, która została zaprojektowana w Związku Radzieckim, co spowodowało pewne perturbacje na tej linii. Równocześnie Polacy budowali tak zwane maszyny z serii Odra, które z kolei miały oprogramowanie wzięte z maszyn angielskich ICL 1900, przy czym było to oprogramowanie legalnie przejmowane od z tych maszyn angielskich, brytyjskich, na komputery Odra 1204, 1304, 1325, to była wersja tak zwana przemysłowa, no i również była wersja militarna tej wersji przemysłowej. Największym problemem przy tej budowie była kwestia dostępu do elementów. I to jest jakby istotna sprawa, która wtedy też blokowała rozwój technologiczny. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że równocześnie z końcem lat 80. i początkiem lat 90. nastąpiło też spore przewartościowanie na rynku nawet amerykańskim. Wiele znanych firm z lat 80. przestało istnieć z racji tego, że zaczęto jakby komasować różne typy komputerów do jakby dwóch, trzech, czterech linii. Przykładowo była słynna firma Digital Equipment Corporation, tak zwany DEC, produkująca maszyny PDP i VAX. która z końcem lat, połowie lat 90. została przejęta przez inną firmę i później została przejęta przez firmę Hewlett-Packard. IBM też również zawęził swoją linię produkcyjną. Zniknęło parę znanych firm, nawet budujących superkomputery. I dzisiaj na tym rynku jest tylko 3-4 w zasadzie firmy, które budują duże maszyny. No i wiele firm, które buduje komputery osobiste. Przy czym, jak łatwo zauważyć, te komputery osobiste wszystkie są do siebie podobne. One mają ten sam procesor w środku Intela
właśnie
lub równoważny.
Jak mówił pan profesor
Intela lub równoważny AMD. Takie same oprogramowanie jednej firmy lub oprogramowanie tak zwane Linux lub podobne. I czyli ta liczba tych różnych kombinacji się gwałtownie zmniejszyła. Jest to również kwestia ekonomiczna. Po prostu w tej chwili można znacznie taniej to produkować i nie trzeba takich wielkich nakładów sił i środków na to, żeby kolejny model opracować. Także to się wszystko ze sobą wiąże. I kiedyś, jak w tamtych latach na to ja na przykład patrzyłem, no to uważałem, że po pierwsze ta przyszłość nie była do końca nikomu znam. Nikt z nas nie przewidywał, że tak będzie dzisiaj. Tak jak dzisiaj trudno nam przewidzieć, co będzie za 5 lat w tej dziedzinie. Tak dzisiaj patrząc wstecz, to uważam, że to wszystko się w zasadzie musiało stać, żebyśmy byli tu, gdzie jesteśmy w dniu dzisiejszym.
Panie profesorze, ponieważ w latach 70. w Polskim Radiu przy ulicy Myśliwieskiej wróżył pan trochę z fusów i nie wierzył w to, co pan mówił, jak będą wyglądać komputery przyszłości, że będą małe, będziemy je nosić przy sobie. Czy mógłby pan powiedzieć, jak będzie za 10 lat?
No, nie potrafię.
Czy komputery będą mniejsze od główki, szpilki?
Na pewno postęp, jeśli chodzi o wielkość tego, będzie następował. Na pewno nastąpią jakieś konwergencje na styku komputer-telewizor, bo w gruncie rzeczy w domu mamy ten ekran monitora i ekran telewizora, które praktycznie już są takie same, więc po co komu dwa ekrany? I telewizor na przykład z dekoderem kablowym przejmuje całą gamę funkcji, które do tej pory były zarezerwowane dla komputera i vice versa. No, w komputerze można oglądać strumieniowanie multimediów, normalną telewizję, więc to się jakoś połączy i stanie czymś w rodzaju takiego domowego centrum rozrywki, gdzie można będzie oglądać filmy, nagrywać muzykę, wymieniać się pocztą elektroniczną, robić zakupy, sprawy bankowe i to będzie zarządzane jednym oprogramowaniem, jednym systemem operacyjnym i będzie sterowane albo myszką, albo pilotem, albo klawiaturą. Także myślę, że raczej to pójdzie w kierunku takiego przenikania tych narzędzi do codziennego życia i mieszania się w różne inne dziedziny, w których jeszcze, a niewiele już takich zostało, komputerów nie ma. Natomiast sądzę, że bardzo ważne jest przypominanie od czasu do czasu tej historii.
Tak, tak, właśnie, bo nie zabraknie polskich programistów w tych nowych czasach, prawda, kiedy będziemy mieli takie domowe
centra. No ja myślę, że nie zabraknie, tym bardziej, że nie musimy się aż tak bać, że oni będą wyjeżdżali, bo w końcu w Polsce też powstają centra nie tylko wykorzystania tych technologii, ale również centra badawcze. Mają swoje ośrodki i Microsoft, i Motorola, i Google. I tam są młodzi polscy programiści, którzy mają spory wkład w to, co się dzieje na świecie, mimo że są w Polsce. Ale o tych historycznych rzeczach trzeba pamiętać i dlatego dobrze jest od czasu do czasu takie seminaria organizować, zwłaszcza jeśli są połączone z tą inicjatywą Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Ocalić od wyrzucenia,
bo to jest ważne. W Muzeum Techniki jest wystawa, jest dział, w którym też parę starszych maszyn stoi, ale one niestety nie oddają tego wysiłku, tego ogromu pracy, który w tej dziedzinie został wykonany. W związku z tym no, Polskie Towarzystwo Informatyczne wystąpiło z taką inicjatywą. Wiele ludzi ma w swoich piwnicach jakieś zakurzone stare modele i my się chętnie zajmiemy tym, żeby one
znalazły się sposób, na przykład w Muzeum Techniki
lub w innych miejscach, które mogą te urządzenia jakoś ludziom pokazać.
No właśnie, spróbujmy znaleźć się na moment w Muzeum Techniki i sprawdzić, co tam tak naprawdę jest, a o tym powie Andrzej Berezowski.
Szykujemy się do rekonstrukcji maszynki liczącej GAM-1, czyli pierwszego tworu w polskiej informatyce po II wojnie światowej, kiedy grupa matematyków, słysząc, że gdzieś w Ameryce powstał komputer, nie znając jego planów, schematów, bo to oczywiście były tajne schematy, zwłaszcza, że to były maszyny głównie pracujące dla wojska. Spróbowała zrobić coś bardzo, bardzo podobnego. Ta próba zakończyła się powodzeniem. W zbiorach Muzeum Techniki znajdują się maszyny niezwykle ważne dla polskiej myśli technicznej i dla wynalazczości maszyny, które zostały zbudowane w jednym egzemplarzu. Jak na przykład prototypowa maszyna Odra 1002, jak na przykład analizator równań różniczkowych z 1954 roku oparty na lampach produkcji niemieckiej, bo były to lampy z Demobilu. Ciekawostka, jak na przykład komputer Karpińskiego K65 również w jednej sztuce. Muzeum Techniki uważa, że ma te zbiory najlepsze. Niemniej Muzeum Techniki brakuje paru modeli. Momika 8B nie mamy, a bardzo byśmy chcieli. K65 nie ma. K202 jest rozwinięciem K65.
O co możemy apelować do słuchaczy radiowej jedynki?
O minikomputery, o mikrokomputery, bo te znalazły się już w posiadaniu Kowalskiego. Tak jak wiadomo, ostatni polski komputer, a jednocześnie polski PC to Mazowia z 1986. Poszukujemy nie tylko maszyn, ale także wspomnień osób, które na przykład pracowały na komputerach, pracowały na K202, pracowały na całym systemie MER, począwszy od MERy 400 i wszystkich innych MER lub ODR. Jesteśmy ubodzy póki co w materiały zdjęciowe dotyczących polskich komputerów. Także zdjęcia osób, które liczą na tych maszynach, które cokolwiek na nich robią, które były z nimi związane. No jeżeli informacja będzie ważna, z magnetofonem, dyktafonem przyjedziemy, chętnie wysłuchamy.
Jedynka. Polskie Radio.
Jedynka Polskie Radio przyłącza się do akcji Ocalić od wyrzucenia, zainicjowanej dziś przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Więcej szczegółów, panie profesorze, można?
No chyba najważniejszy jest kontakt. Jeśli państwo macie jakieś wspomnienia, dokumenty, czy też stare maszyny, z którymi nie wiecie, co zrobić, to bardzo prosimy o kontakt. Adres mailowy jest taki: historia@PTI, Polskie Towarzystwo Informatyczne, pti.org.pl. historia@pti.org.pl.
Pan Andrzej Berezowski z Muzeum Techniki prosił także, by przekazać informacje o numerze telefonu 22 656 6774 lub możliwość także pisania do niego pod adres, który mogą państwo znaleźć na stronie internetowej Muzeum Techniki. Także polecam stronę internetową Muzeum Techniki. Róbmy wszystko, by ocalić od wyrzucenia, a na pewno gdzieś na starych strychach, a może w piwnicach, a może jeszcze nawet na biurkach w państwa domach znajdują się polskie maszyny matematyczne, panie profesorze. Czy pan może kolekcjonuje, zbiera, czy jest ciekaw tych polskich zbiorów?
No, jest parę takich bardzo ciekawych zbiorów w rękach prywatnych. Ja niestety nie mogłem, bo zbyt dużo jeździłem i włożenie różnych starych urządzeń nie wchodziło w grę. W związku z tym prywatnie nie, ale popieram wszystkie inicjatywy, które zmierzają do udokumentowania tej historii.
Czy powstanie specjalne Muzeum Informatyki w Polsce, czy jednak to będzie kolekcja, powiększona kolekcja w Muzeum Techniki? Jak państwo sobie to wyobrażają? Bo może się okazać, program pierwszy jest słuchany nie tylko w Polsce, ale także poza granicami Polski, że zaczną napływać do państwa paczki z całego świata od miłośników polskich maszyn matematycznych i co potem z tym zrobić?
No, może zacznijmy od tego Muzeum Techniki. Bardzo się cieszymy, że muzeum włączyło się do naszej inicjatywy. Jeśli nadsyłane zbiory przekroczą pojemność Pałacu Kultury, w którym muzeum się mieści,
czego pan pewnie życzyć,
pomyślimy tak o czymś jeszcze.
Doktor
Iszkowski. Myślę, że w tym momencie namówimy też polskie firmy informatyczne, które obecnie istnieją, żeby troszkę dołożyły swoich środków i jednak zachowały te tak zwane starocie, jak to mówią młodzi. I bo warto. Nie mówiąc o tym, że z czasem te komputery są coraz mniejsze i coraz mniej miejsca zajmują, więc ponieważ te największe, najstarsze albo zniknęły i jest mała szansa, żeby je odzyskać, albo istnieją właśnie muzeum, także te młodsze, które były mniejsze, to myślę, że znajdziemy na to miejsce do ekspozycji i żeby pokazać młodym, jak to kiedyś on gdzieś bywało, żeby dzisiaj wszyscy mogli cieszyć się informatyką, cieszyć się dostępem do internetu, no i móc korzystać z tych dobrodziejstw, na które pracowało prawie trzy, cztery pokolenia.
Polskich inżynierów.
Również i polskich inżynierów.
I astronomów, jak pan powiedział.
I matematyków, i fizyków, dlatego że na przykład internet do Polski przyszedł dzięki fizykom. Oczywiście bez informatyków by sobie nie dali rady, bo trzeba było ten sprzęt zrobić dla nich. No i również nawet astronomów. Dlatego, że no w swoim, na początku tej drogi nie było specjalności informatyka i nikt nie uczył informatyków. Oni się musieli najpierw sami nauczyć, później nauczono następnych, następni następnych, no i również tą dzisiejszą młodzież uczą ci, którzy kiedyś zdobywali te szlify.
A wydziały informatyki są oblegane przez młodych Polaków i oby tak było, oby także było tak, że ocalimy od wyrzucenia to, co jest dorobkiem wielu pokoleń polskich inżynierów. Przyłączamy się do akcji Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Także możemy pośredniczyć w przekazywaniu informacji w tej sprawie. Profesor Marek Hołyński, dyrektor Instytutu Maszyn Matematycznych, dr Wacław Iszkowski, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji byli gośćmi dzisiejszego naukowego wieczoru z jedynką. Dorota Truszczak, dziękuję za to historyczne, ale jakże także przyszłościowe spotkanie.